Ten odcinek miał być krótki i prosty, a okazał się jednym z najciekawszych, nad którymi przyszło mi pracować. Myślałem o nim za każdym razem, gdy w rozmaitych miastach na Pomorzu widywałem tabliczki z napisem Ulica Jana Skolna. A to po pierwsze dlatego, że jest to postać nazywana polskim Kolumbem, a po drugie dlatego, że wiąże się z nią mnóstwo naprawdę intrygujących pytań. Według niektórych podań Jan Skolna był polskim żeglarzem, który w XV wieku dopłynął do Ameryki Północnej, na kilkanaście lat przed tym, nim Kolumb dotarł na Karaiby. Muszę przyznać, że gdy zabierałem się za ten temat, podejrzewałem, że jest to postać wyłącznie legendarna. Okazuje się jednak, że nie do końca, a cała ta sprawa jest o wiele bardziej złożona i fascynująca niż myślałem. W tym filmie przyjrzymy się wszystkim najważniejszym aspektom związanym z człowiekiem znanym w Polsce jako Jan Skolna, a także wielu tematom powiązanym, od wypraw wikingów, poprzez kolonizację Grenlandii, po tajemnicze wyprawy portugalskie i duńskie. Punktem wyjścia jest oczywiście pytanie, czy Polak odkrył Amerykę. Ale tak właściwie jest to tylko pretekst do dużo szerszej opowieści o odkrywaniu Ameryki. I wszystkie te powiązane tematy są dla mnie równie istotne i równie ciekawe. Innymi słowy, niezależnie od tego, co w tym momencie sądzicie o Janie Skolna, warto posłuchać do końca. Dla zachowania porządku podzielimy sobie to wszystko na 7 krótkich rozdziałów. Obrazki w tym odcinku są opcjonalne i równie dobrze można tylko słuchać. Zapraszam do zostawienia lajka, subskrypcji i dzwonka, a wszystkim patronom bardzo dziękuję za wspieranie kanału. A teraz zacznijmy od samego początku. Rozdział pierwszy. Kto odkrył Amerykę? To pytanie może się wydawać banalne, ale tak naprawdę jest bardzo złożone i kontrowersyjne. Mi w podstawówce powiedziano, że Amerykę odkrył Krzysztof Kolumb, który na czele trzech statków w październiku 1492 roku dotarł na wyspę Guanahani w archipelagu wysp Bahama, a potem na różne wyspy karaibskie. Natomiast 6 lat później, podczas swojej trzeciej wyprawy, dopłynął do części kontynentalnej Ameryki Południowej. Niewątpliwie jego wyprawy odegrały ważną rolę w historii świata. Były początkiem hiszpańskiej kolonizacji obu Ameryk i wielu tragedii jej rdzennych mieszkańców, a do tego zmieniły globalny układ sił i otworzyły drogę do dalszych odkryć geograficznych. Ale z drugiej strony, przypisywanie Kolumbowi odkrycia Ameryki jest, mówiąc łagodnie, pewnym skrótem myślowym. Przede wszystkim dlatego, że w Ameryce żyli już wtedy ludzie i to od bardzo dawna. Istnieje wiele hipotez na temat procesu zaludniania obu Ameryk, a za najbardziej prawdopodobną uważa się zwykle migrację ludzi z północnej Azji przez obszar, który odpowiada dzisiejszej Czukotce, Cieśninie Beringa oraz Alasce. Miało to miejsce co najmniej kilkanaście, a być może nawet znacznie ponad 20 tysięcy lat temu. I to właśnie pionierom tamtych podróży należałoby przyznać miano odkrywców Ameryki. Choć warto pamiętać, że w tamtych czasach, w związku z epoką lodową i obniżonym poziomem wszechoceanu, istniało połączenie lądowe pomiędzy Azją a Ameryką Północną, a zatem Ameryka nie stanowiła całkiem osobnego kontynentu. Ta trasa północno-zachodnia nie była jednak jedyną, którą podróżowano do Ameryki przed Kolumbem. Istnieje cała masa hipotez mówiących o możliwych wyprawach na kontynent amerykański w różnych okresach, od czasów starożytnych po średniowiecze i mających swój początek w rozmaitych miejscach, na przykład w Polinezji, Afryce i różnych częściach Azji, albo w Irlandii, Szkocji czy Walii. W tym filmie nie będę w to wnikał szczegółowo, choć każda z tych hipotez jest niewątpliwie warta uwagi. Dziś interesują nas przede wszystkim cztery powiązane wątki. Podróże wikingów, podróże duńskie i portugalskie z XV wieku, a także sprawa Jana Skolna. Rozdział drugi. Wikingowie. Kolumb nie dotarł do Ameryki jako pierwszy człowiek, ani nawet jako pierwszy Europejczyk. A to choćby dlatego, że o mniej więcej 500 lat wyprzedzili go Wikingowie. Odbyło się to w kilku etapach. Najpierw pod koniec IX wieku Wikingowie dotarli na Islandię i rozpoczęli nordycką kolonizację tej wyspy, a także w miarę regularną żeglugę pomiędzy Norwegią a Islandią. Według islandzkich dzieł historycznych, podczas jednego z takich rejsów doszło do kolejnego ważnego odkrycia. W 876, a według innej wersji w 932 roku, niejaki Gunnbjörn Ylfsson podczas podróży na Islandię zboczył z kursu, pożeglował dalej na zachód i dotarł do lądu, który według niektórych był grupą jakichś małych wysp, a według innych Grenlandią. Kilkadziesiąt lat później na zachód popłynęła druga wyprawa, tym razem już celowo, a niejaki Snobjörn Golte oraz członkowie jego wyprawy byli prawdopodobnie pierwszymi Europejczykami, którzy postawili swe stopy na Grenlandii. A ponieważ ta wielka wyspa uznawana jest zwykle przez geografów za część Ameryki Północnej, to właśnie jednego z tych dwóch ludzi, Ylfsona albo Golte, można by uznać za pierwszego europejskiego odkrywcę części świata zwanej Ameryką, choć jeszcze nie samego kontynentu. Kilka lat po tej drugiej wyprawie do Grenlandii dotarła dużo bardziej znana postać, a mianowicie Erik Rudy, skazany na 3 lata wygnania. Spędził ten czas eksplorując wyspę, a gdy jego kara dobiegła końca i wrócił na Islandię, przekonał tam sporą grupę ludzi, że warto osiedlić się w tym cudownym nowym miejscu, nazwanym przez niego Zieloną Ziemią, co było swego rodzaju sprytnym chwytem marketingowym. I tak w 986 roku na Grenlandii, zamieszkanej już notabene przez inne ludy północy, osiedliła się pierwsza grupa nordyckich kolonistów. Z czasem powstały tam dwie rozproszone europejskie osady, zwane osiedlem wschodnim oraz zachodnim. To pierwsze było położone na południowym krańcu wyspy, na szerokości geograficznej odpowiadającej mniej więcej współczesnemu Oslo. Natomiast to drugie nieco dalej na zachód, bliżej Ameryki Północnej. Wikingowie jednak na tym nie poprzestali. Osadnicy z Grenlandii podejmowali dalsze podróże w kierunku zachodnim i nie ma dziś wątpliwości, że dotarli co najmniej do Nowej Fundlandii, choć bardzo prawdopodobne, że byli także na samym kontynencie północnoamerykańskim. Według jednej z islandzkich sag, pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli w tamte rejony, byli Bjarni Herjolfsson oraz załoga jego łodzi, a miało to miejsce niemal natychmiast po założeniu kolonii na Grenlandii w roku 986. Pewnego razu Herjolfsson popłynął z Norwegii na Islandię, aby odwiedzić swoich rodziców. Ale ku swojemu zdumieniu usłyszał, że udali się oni na Grenlandię wraz z Erikiem Rudym. Postanowił zatem popłynąć ich śladem, ale podczas tego rejsu został najpierw zepchnięty z kursu przez burzę, a potem błądził we mgle. W końcu zobaczył kawałek lądu, ale był on pokryty lasami i niskimi wzgórzami, co zupełnie nie pasowało do opisu Grenlandii, a zatem nasz bohater nie podjął próby lądowania. Zamiast tego postanowił płynąć na północ wzdłuż wybrzeża, dopóki nie natrafi na krajobraz pasujący do tego, co wiedział o Grenlandii i na nordycką osadę. Nie mamy pewności, którędy dokładnie płynął, ale opis jego podróży sugeruje, że mógł on zobaczyć kolejno Nową Fundlandię, Półwysep Labrador, Ziemię Baffina i w końcu samą Grenlandię. A ponieważ mamy w tym zestawieniu Półwysep Labrador, który jest częścią kontynentu, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że to właśnie Bjarni Herjolfsson był pierwszym Europejczykiem, który zobaczył kontynent amerykański na ponad 500 lat przed Kolumbem. Według sagi o Grenlandczykach, kilkanaście lat po tej przypadkowej podróży, odkryciem Herjolfssona zainteresował się syn Erika Rudego, Leif Erikson. popłynął jego śladem na zachód i odwiedził te same miejsca, tylko w odwrotnej kolejności, nazywając je Heluland, Markland i Vinland, a w odróżnieniu od swych poprzedników wylądował na Nowym Lądzie i spędził tam całą zimę. Potem nastąpiły kolejne wyprawy kierowane przez innych nordyckich podróżników, a na wybrzeżach Ameryki Północnej zaczęły powstawać niewielkie nordyckie osady. Archeolodzy odkryli jak dotąd ślady co najmniej jednej z nich, położonej w północnej części Nowej Fundlandii. Jest ona znana pod dużo późniejszą nazwą Lons Omidus, ale jest to osada nordycka, datowana na rok 1021, plus minus kilkanaście lat. Naukowcy podejrzewają, że ta konkretna osada była zamieszkiwana stosunkowo krótko i mogła służyć jako obóz zimowy lub miejsce naprawy łodzi. Ale niewykluczone, że była to tylko jedna z wielu osad nordyckich w tym regionie. Nawiasem mówiąc, w ostatnich latach znaleziono kilka innych miejsc, w których potencjalnie mogły istnieć podobne osady, m.in. na wybrzeżu Półwyspu Labrador oraz na ziemi Baffina, choć póki co nie jest to jeszcze potwierdzone. Nordyckie osady w Ameryce Północnej nie rozwinęły się nigdy w stałe duże kolonie, a jedyne dowody, jakie mamy na ich temat, dotyczą XI wieku. Niemniej istnieją pewne poszlaki sugerujące, że podróże z Grenlandii na kontynent amerykański i do Nowej Fundlandii odbywały się jeszcze sporadycznie na przestrzeni następnych 300 lat, a ich główną przyczyną mogło być sprowadzanie tamtejszego drewna. W kontraście do tych skromnych prób kolonizacji wybrzeży amerykańskich, nordyckie osady na Grenlandii rozwijały się znacznie prężniej. Szacuje się, że w szczytowym okresie liczyły w sumie od 5 do 10 tysięcy mieszkańców. I był nawet taki czas, kiedy statki z Norwegii albo Islandii docierały na Grenlandię co roku. Co ciekawe, na Grenlandii powstało także biskupstwo. Natomiast nieco później, w połowie XIII wieku, tamtejsze osady przeszły pod zwierzchność króla Norwegii, chociaż w praktyce zachowały dużą niezależność. Nordyckie kolonie na tej wyspie przetrwały przez ponad 400 lat, ale w XIV wieku zaczęły podupadać. Około roku 1350 porzucone zostało osiedle zachodnie, natomiast osiedle wschodnie funkcjonowało jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Ostatnia pisemna wzmianka o zawarciu małżeństwa w tamtejszym kościele pochodzi z roku 1408. Ostatni statek, po którym mamy ślad w dokumentach, wypłynął stamtąd dwa lata później, a potem nastąpiła w zasadzie kilkudziesięcioletnia przerwa w kontaktach pomiędzy Europą a Grenlandią. I jeżeli jakieś statki dotarły w tym czasie na tę wyspę, to były to sporadyczne przypadki, o których nie wiemy prawie nic. Obecne szacunki wskazują na to, że ostatni nordyccy osadnicy umarli lub opuścili swoje osady na Grenlandii około roku 1430. Ale co ciekawe i ważne dla naszej opowieści, informacja o tym fakcie nie przedostała się do Europy, albo mówiąc ostrożniej, nie była w pełni potwierdzona. Formalnie te osady nadal podlegały królowi Norwegii, a ponieważ Norwegia pod koniec XIV wieku weszła w unię personalną z Danią, od tego czasu to właśnie wspólny monarcha Danii i Norwegii uważany był w Europie za władcę Grenlandii. Rozdział trzeci. Wyprawa Pinninga. Mijały kolejne dekady, aż w końcu nadeszły lata 70. XV wieku, to znaczy okres kluczowy z punktu widzenia historii o Janie Skolna i potencjalnym ponownym europejskim odkryciu Ameryki. Punktem wyjścia do wszystkich dalszych rozważań jest super ciekawa teza, którą można właściwie streścić w dwóch zdaniach, a mianowicie tak. W latach 70. XV wieku król Chrystian I Oldenburg, władca Danii i Norwegii, wysłał na północny zachód wyprawę pod dowództwem Didrika Pinninga i Hansa Podhorsta. Wyprawa dotarła na Islandię, potem na Grenlandię, a następnie do Labradoru lub Nowej Fundlandii, a zatem do Ameryki Północnej. A ważną rolę w tym wszystkim odegrał niejaki Johannes Skolvus. Do tego ostatniego jeszcze wrócimy, a na razie zapamiętajmy, że Skolvus to ta sama postać, która w Polsce jest znana bardziej jako Jan Skolna. Przedstawiona przed chwilą teza o duńskiej wyprawie na północny zachód składa się z szeregu informacji i każda z nich wymaga rozwinięcia. Po pierwsze, musimy zadać sobie pytanie, czy taka wyprawa faktycznie miała miejsce. Nie mamy tutaj niestety relacji bezpośrednich, w postaci na przykład dziennika okrętowego, ale w rozmaitych źródłach XVI-wiecznych, napisanych kilkadziesiąt lat później, można znaleźć sporo odniesień do takiej podróży. Na tej podstawie możemy sądzić, że w ostatniej dekadzie panowania Chrystiana I pod patronatem tego monarchy na Atlantyk wyruszyła wyprawa, która dotarła co najmniej do Grenlandii, a wiele poważnych opracowań podaje to wręcz jako fakt. Z perspektywy korony duńskiej, głównymi celami tej podróży było po pierwsze zbadanie pewnych możliwości handlowych na Islandii, a po drugie dotarcie na Grenlandię, do wspomnianych już osad nordyckich, sprawdzenie, czy nadal istnieją i w jakiej są kondycji. Prawdopodobnie także i tutaj w grę wchodziło zbadanie perspektyw handlowych, a ponadto podtrzymanie królewskiego prestiżu jako władcy Grenlandii. Na czele tej ekspedycji stanęło dwóch ludzi, Diederik Pinning oraz Hans Podhorst. O tym pierwszym wiadomo trochę więcej, a o drugim nieco mniej, ale obaj są uznawani za postacie historyczne, a źródła wymieniają zazwyczaj ich nazwiska razem. Przez długi czas zakładano, że byli oni Duńczykami albo Norwegami. Obecnie jednak zdecydowanie przeważa pogląd mówiący o tym, że pochodzili z Niemiec, a Pinning urodził się w Hildesheim, niedaleko Hanoweru. Ich morska kariera była długa i burzliwa. Przez pewien czas byli korsarzami, pływali po Morzu Północnym, Kanale La Manche i Północnym Atlantyku i mieli za sobą okres służby dla miasta Hamburga. Ale we wczesnych latach 70. XV wieku przeszli pod służbę duńską, a niedługo później stanęli na czele wspomnianej wyprawy na Atlantyk pod patronatem króla Chrystiana I. Istnieją co najmniej cztery hipotezy dotyczące ram czasowych tej ekspedycji i najczęściej wymieniane są tutaj daty 1472, 73, 76 i 77, to znaczy poprzedzające wyprawę Kolumba o 15 do 20 lat. Za najbardziej prawdopodobny uważa się rok 1476, bo to właśnie do niego odnoszą się najstarsze XVI-wieczne źródła. Przy czym warto pamiętać, że różne etapy tej ekspedycji mogły być rozłożone w czasie i więcej niż jedna data może być poprawna. Wiadomo także, że wyprawa musiała mieć miejsce przed rokiem 1478, kiedy to Pinning został mianowany gubernatorem Islandii i rozpoczął kilkuletnie sprawowanie tego urzędu. Rozdział czwarty. Wątek portugalski. Oprócz wspomnianego już wyjaśnienia celu wyprawy Pinninga i Podhorsta, mówiącego o chęci dotarcia do osad nordyckich na Grenlandii, istnieje też drugie potencjalne wyjaśnienie, związane z czymś, co możemy nazwać wątkiem portugalskim. Nie wyklucza ona zresztą tego pierwszego i możliwe, że chodziło o upieczenie wielu pieczeni na jednym ogniu. Tym drugim celem ekspedycji, inspirowanym właśnie z Portugalii, miało być odnalezienie drogi morskiej z Europy do Azji, dokładnie tak samo, jak miało to potem miejsce w przypadku wyprawy Kolumba. Obie wyprawy wyruszyły na zachód przez Atlantyk, przy czym Kolumb popłynął bardziej na południe, natomiast wyprawa duńsko-portugalska bardziej na północ. Dyskusję na temat tego wątku portugalskiego zapoczątkował mniej więcej 100 lat temu Sophus Larsen z Uniwersytetu w Kopenhadze. Po długich badaniach rozmaitych archiwów i porównaniu źródeł, Larsen doszedł do wniosku, że wyprawa Pinninga miała swoją genezę we wzmożonej współpracy pomiędzy Danią a Portugalią i serdecznych relacji pomiędzy władcami tych państw, jakie miały miejsce w połowie XV wieku. Portugalczycy eksplorowali wówczas różne rejony Atlantyku, od Azorów po zachodnią Afrykę i posuwali się coraz dalej na południe wzdłuż brzegów afrykańskich, między innymi w poszukiwaniu drogi morskiej do Indii. Afryka ciągnęła się jednak bardzo daleko na południe i możliwość jej opłynięcia wydawała się wątpliwa, a w związku z tym władze Portugalii rozważały także inne możliwe trasy, a w tym także te prowadzące na zachód przez północny Atlantyk. W jednym z XVI-wiecznych dzieł portugalskich, a także w liście burmistrza Kilonii do króla duńskiego, datowanym na rok 1551, możemy natrafić na informację, że Pinning i Podhorst zostali wysłani na Atlantyk przez króla Danii, Chrystiana I, na prośbę króla Portugalii, a według Larsena była to wręcz wspólna wyprawa duńsko-portugalska. Oczywiście nasuwa się tu pytanie, dlaczego Portugalczycy nie spróbowali eksplorować tego kierunku samodzielnie. Niektóre opracowania tłumaczą to doświadczeniem, jakie mieli Duńczycy i Norwegowie w żegludze po morzach północnych. Natomiast inne tym, że w interesie Portugalii było utrzymywanie dobrych relacji z królem duńskim, władcą Danii, Norwegii, Islandii i Grenlandii, choćby dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa tej potencjalnej północno-zachodniej trasy do Indii. Co ciekawe, według Larsena w wyprawie Pinninga i Podhorsta wzięli też udział Portugalczycy João Voz Corcheireal i Álvaro Martins Homey, a być może także synowie tego pierwszego. Nie wiadomo, czy dysponowali oni własnym statkiem i portugalską załogą, czy też byli po prostu takimi posłami pasażerami na pokładzie statku duńskiego. Ogólna liczba statków biorących udział w wyprawie także jest niepewna, choć w jednym z opracowań natknąłem się na sugestię, że były 3. W takim wypadku można by przypuszczać, że jednym dowodził Pinning, drugim Podhorst, a trzecim Portugalczycy. A ponadto na pokładzie jednego z nich był obecny też Skolwus. Spotkałem się także z wersją mówiącą o tym, że pod koniec wyprawy Portugalczycy oddzielili się od Duńczyków i popłynęli na Azory. A z kolei według jeszcze innej wersji wyprawy były 2, osobno duńska i osobno portugalska. Warto tutaj podkreślić, że w całej tej sprawie wątek portugalski jest wątkiem opcjonalnym, pobocznym, a jego ewentualne podważenie nie powoduje automatycznego skreślenia całej reszty, a więc wyprawy Pinninga, Podhorsta i Skolwusa. Niemniej ten wątek portugalski jest bardzo ciekawy także w kontekście innych, nieco późniejszych wypraw na północny Atlantyk. Odnotujmy, że mniej więcej w 20 lat po tej rzekomej wyprawie duńsko-portugalskiej, pomiędzy drugą a trzecią wyprawą Kolumba, na zachód wypłynął Giovanni Caboto, albo inaczej John Cabot, włoski żeglarz w służbie angielskiej. Dopłynął on do Ameryki Północnej w roku 1497, choć nie wiadomo dokładnie gdzie. Mogła to być Nowa Fundlandia albo jedna z pobliskich mniejszych wysp, ale w grę wchodzą także różne miejsca na kontynencie. Dla nas istotne jest jednak to, że gdy tylko wieści o wyczynie Cabota dotarły do Lizbony, król Portugalii Manuel I zgodził się na wysłanie na północny Atlantyk co najmniej 2 wypraw portugalskich. Jedną z nich dowodził Gaspar Corcheireal, czyli syn jednego z tych Portugalczyków, którzy według Larsena ćwierć wieku wcześniej wzięli udział w wyprawie Pinninga na Grenlandię, a może i dalej na półwysep Labrador. Niewykluczone zresztą, że sam Gaspar wraz z ojcem i braćmi wziął w niej wtedy udział. Wiadomo, że rodzina Corcheireal mieszkała na Azorach, skąd do Lizbony jest tylko niewiele bliżej niż do Nowej Fundlandii. a także, że jej przedstawiciele zajmowali się eksploracją północnego Atlantyku. Wszystko wskazuje na to, że Gaspar Corcheril, już jako samodzielny kapitan, w roku 1500 dotarł na Grenlandię, a rok później wylądował na kontynencie, prawdopodobnie na półwyspie Labrador. A jakby tego było mało, to w jakiś czas później w jego ślady do Ameryki Północnej popłynął także jego brat Miguel. To wszystko układa się w pewną całość. Hipotezę, że bracia Corcheril dobrze wiedzieli, dokąd płyną, bo albo oni sami, albo ich ojciec dotarł do Ameryki jeszcze przed odkryciami Kolumba i Cabota. Być może razem z Pinningiem i z Colvusem, choć niestety nie ma na to dobrych dowodów. Warto też wspomnieć, że w podobnym czasie na północnym Atlantyku pływał także inny Portugalczyk osiadły na Azorach, João Fernandes Lavrador. Istnieje kilka wersji opisów jego podróży, ale ich częścią wspólną jest to, że na przełomie wieków odwiedził zarówno Grenlandię, jak i półwysep Labrador. To właśnie od niego wywodzi się nazwa tego miejsca. Przy czym dla naszej opowieści ważne jest to, że na samym początku nazwa Labrador dotyczyła znacznie większego obszaru niż dziś i rozciągała się prawdopodobnie od Grenlandii przez współczesny półwysep Labrador aż po Nową Fundlandię. Sama Nowa Fundlandia była zresztą znana Portugalczykom wyjątkowo wcześnie, pod nazwą Nowa Kraina Dorsza, co nawiązuje do obfitych połowów na tzw. ławicy nowofundlandzkiej, położonej nieco na wschód od tej wyspy. Ta płytka część oceanu, w której spotykają się wody dwóch wielkich prądów morskich, stanowi jedno z najlepszych łowisk dorsza na świecie. I wiadomo, że tuż po odkryciach Kolumba i Cabota przybyło tam mnóstwo rybaków – portugalskich, baskijskich, francuskich i angielskich. Chociaż istnieją też przypuszczenia, że niektórzy rybacy bywali na tych wodach już wcześniej. Rozdział 5. Kolumb płynie na północ. Prócz wątku portugalskiego istnieje także drugi ciekawy, choć opcjonalny wątek łączący się z wyprawą Pinninga, Podhorsta i Colvusa. Wiadomo, że w roku 1476 Krzysztof Kolumb udał się w podróż do Europy Północnej i wszystko wskazuje na to, że odwiedził wtedy co najmniej Anglię oraz Irlandię, choć istnieją także przypuszczenia sugerujące, że dotarł aż na Islandię. Gdyby tak było, to zbieżność dat jest tutaj wręcz powalająca. Wyprawa Pinninga, Podhorsta i Colvusa z przystankiem na Islandii odbyła się między rokiem 1472 a 77, a tak się składa, że także Kolumb miałby przebywać na Islandii właśnie pod koniec tego okresu. Niektórzy twierdzą, że Kolumb dowiedział się wtedy o odkryciach tamtej wyprawy i wytworzyło to w nim przekonanie, że także on, płynąc na zachód, dotrze do jakiegoś lądu. Co więcej, wiemy, że Kolumb wyruszył w swą północnoeuropejską podróż z Portugalii i potem do Portugalii powrócił. A to oczywiście jest niezwykle intrygujące w kontekście możliwego udziału Portugalczyków w wyprawie Pinninga. Niektórzy idą tu jeszcze dalej i obok zbieżności dat wskazują także na zbieżność nazwisk. Hiszpańska wersja nazwiska Kolumb to Colón, natomiast jedna z wersji pisowni nazwiska Colvus brzmi Skolno. Oczywiście litera S na początku nie pasuje, ale reszta liter w obu tych wersjach pokrywa się już niemal idealnie. Colón, Colno. A to prowadzi do hipotezy, że Colvus i Kolumb to ta sama osoba. Niemniej warto podkreślić, że cały ten wątek Kolumba to tylko przypuszczenia. Jego obecność na Islandii jest wysoce niepewna, natomiast cała reszta to tylko bardzo ciekawe spekulacje. Rozdział 6. Johannes Colvus. Znamy już całe tło i kontekst wyprawy Pinninga na Atlantyk, a zatem najwyższa pora, aby przyjrzeć się najciekawszej postaci tej historii, to znaczy Johannesowi Colvusowi. Wiadomo o nim stosunkowo niewiele, ale jego nazwisko jest wymienione w paru istotnych źródłach z XVI wieku, a w tym na kilku mapach. Najstarszym z tych źródeł jest globus holenderskiego kartografa Gemme Frisiusa, wykonany w mniej więcej 60 lat po wyprawie Pinninga. Zaznaczone są na nim niedokładne kontury wybrzeża Ameryki Północnej, a w miejscu odpowiadającym Grenlandii znajduje się napis, który w tłumaczeniu brzmi: ludzie, do których Duńczyk Johannes Skolvus dotarł około roku 1476. Oprócz tego warto wymienić jeszcze dwie inne wzmianki o Skolvusie. Po pierwsze, dzieło hiszpańskiego autora napisane 80 lat po wyprawie, w którym jest napisane, że Skolvus, a także Cabot dotarli do Labradoru. A po drugie, angielski raport stworzony dwie dekady później, stwierdzający, że Skolvus był po północnej stronie tego, co dzisiaj nazwalibyśmy przejściem północno-zachodnim, czyli albo w zachodniej Grenlandii, albo na ziemi Baffina. Zdecydowana większość nowszych opracowań dotyczących Skolvusa z XIX, XX i XXI wieku podaje, że dowódcami duńskiej ekspedycji byli Pinning i Podhorst. Natomiast Skolvus był ich pilotem czy też nawigatorem. Muszę przyznać, że mimo długiego szukania nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, dlaczego postać Skolvusa jest prawie zawsze łączona z wyprawą Pinninga i Podhorsta. Nie jest to oczywiste, bo w odróżnieniu od nowszych opracowań, pośród najstarszych źródeł znam tylko te, które mówią albo o samym Skolvusie, albo o samych Pinningu i Podhorście. Najlepsze wytłumaczenie, na jakie trafiłem, jest takie, że autor wspomnianego globusa Gemma Frisius wiedział o Labradorze i okolicznych terenach ze źródeł portugalskich. I to właśnie ze źródeł portugalskich pochodzi też wzmianka o Duńczyku Skolvusie i roku 1476. A ponieważ z innych źródeł wynika, że w tym samym okresie na Grenlandię i być może dalej na zachód popłynęła królewska wyprawa duńska lub duńsko-portugalska pod wodzą Pinninga i Podhorsta, to połączono te fakty i uznano, że Skolvus brał zapewne udział w tej samej wyprawie. Zastanawiający jest jednak przy tym fakt, że w kontekście największych dokonań tej ekspedycji, to znaczy dotarcia do Ameryki lub zachodniej Grenlandii, pada nazwisko Skolvusa, a nie dowódców Pinninga i Podhorsta. I nie ma tu chyba dobrego wytłumaczenia tego faktu prócz spekulacji. Możliwe, że były to jednak osobne wyprawy, a może jedna ekspedycja, ale składająca się z kilku części. Pinning i Podhorst mogli brać udział jedynie w jej pierwszych etapach, polegających na dotarciu do Islandii i wschodniej Grenlandii, a potem zająć się kwestiami handlowymi. Natomiast Skolvus na czele mniejszej grupy mógł popłynąć dalej w niebezpieczną podróż na zachód. Jednym z najciekawszych pytań, jakie można sobie postawić w jego kontekście, jest oczywiście to, dokąd właściwie dopłynął. Pośród możliwych odpowiedzi wymieniane są cztery miejsca: Grenlandia, ziemia Baffina, Półwysep Labrador i Nowa Fundlandia. Na podstawie najstarszych map można by mniemać, że dotarł do Grenlandii, natomiast na podstawie źródeł tekstowych, że na Półwysep Labrador. Ale wszystko komplikuje to, że po pierwsze nazwa Labrador obejmowała w tamtych czasach zarówno współczesny Półwysep Labrador, jak i Grenlandię, a po drugie, że fakt wystąpienia nazwiska Skolvus na mapie po jednej stronie cieśniny nie oznacza jeszcze, że nie było go po drugiej. Dzieła z XVII i XVIII wieku wiązały nazwisko Skolvusa przede wszystkim z Ameryką, a dokładnie z Półwyspem Labrador położonym w Kanadzie. Ale w końcówce XIX wieku nastąpił wyraźny zwrot akcji. Norweski historyk Gustav Storm doszedł wtedy do wniosku, że jest to pomyłka i Skolvus dotarł jedynie do wybrzeży Grenlandii, a w ślad za nim tę wersję powtarzali potem kolejni autorzy. I to właśnie ona przeważa do dziś. Rozdział 7. Jan Skolna. Najstarsze znane nam źródła określają Skolwusa jako Duńczyka. Nie ma jednak pewności, czy takie określenie wskazuje na miejsce urodzenia tego człowieka, czy też jedynie na władcę, któremu on służył. A ponieważ król Danii był jednocześnie królem Norwegii, niektórzy uważają, że równie dobrze mógł on być Norwegiem, mającym duże doświadczenie w żegludze po morzach północnych. Jego nazwisko było zapisywane przez 500 lat w wielu różnych formach, m.in. jako Skolvus, Skolnus, Skolus, Skovus i Skolf. Niemniej zdecydowana większość opracowań za najbardziej poprawną, zlatynizowaną wersję tego nazwiska uznaje formę Skolvus. Te same opracowania podają, że inna popularna wersja, Skolnus, powstała w pewnym momencie w wyniku błędu kopistów albo zecerów, którzy zamienili literę V na literę N. Pierwszym znanym polskim autorem, który podjął i trzeba przyznać rozwinął temat Johannesa Skolvusa, był Joachim Lelewel, historyk i działacz polityczny czasu zaborów. W roku 1814 w jednej ze swoich prac przytoczył słowa 17-wiecznego niemieckiego historyka Georga Horna i napisał tak. Jerzy Horn przytacza, iż Jan Szkolny, Skolnus, Polak, pod Krystianem, królem duńskim, w roku 1476 odkrył cieśninę Anian i ziemię Labrador. A zatem ten Jan Skolnus byłby trzecim z Europejczyków, co Amerykę odkryli przed Kolumbem. Tak na marginesie, jeżeli jesteście ciekawi dlaczego trzecim, to w innych miejscach swojej książki napisał, że pierwszymi europejskimi odkrywcami Ameryki byli Skandynawowie, a drugimi na 100 lat przed Kolumbem bracia Zeno, co obecnie jest uznawane za hipotezę mało prawdopodobną. W każdym razie Lelewel uznał Skolvusa za Polaka, Jana Szkolnego, a dwie dekady później poszedł jeszcze o kilka kroków dalej i w innym swoim dziele dokonał ciekawego zabiegu na jego nazwisku. Przypomnę, że w najstarszych podaniach to nazwisko było pisane przez V, ale Lelewel znał już wersję pisaną przez N, czyli Skolnus. Skolnus skojarzyło mu się z frazą Skolna i tak Johannes Skolvus stał się znany jako Polak Jan Skolna. Lelewel nie wymyślił jednak polskości Skolvusa sam. Najstarszym znanym źródłem, które nazywa go Polakiem, jest dzieło francuskiego pisarza François de Belforest, które powstało już w 1570 roku, a zatem mniej więcej w 100 lat po wyprawie i zaledwie 40 lat po najstarszych znanych nam zapiskach o tym żeglarzu. Ponadto wiele wskazuje na to, że jest to informacja przepisana z jakiegoś jeszcze starszego, nieznanego nam dzisiaj źródła. W ślad za Francuzem powtórzyli to różni inni historycy i prawdopodobnie właśnie dlatego w bardzo wielu późniejszych dziełach z XVI, XVII i XVIII wieku Skolvus jest nazywany Polakiem. Niemniej pod koniec XIX wieku wspomniany już norweski historyk Gustav Storm, specjalista od zwrotów akcji, stwierdził, że to zwyczajna pomyłka. Według niego wynikała ona zapewne z tego, że słowo pilotus, oznaczające pilota czy też nawigatora, przekręcono na polonus, Polaka. I według niego Skolvus był zapewne Norwegiem i nazywał się Skolf. Nad Wisłą nie przejęto się jednak za bardzo jego opinią. Postać Jana Skolna, polskiego odkrywcy Ameryki, miała się tutaj całkiem nieźle. Została szybko podchwycona przez wielu polskich autorów i artystów i obrosła w różne wymyślone dodatki. Opowieści o polskim żeglarzu rozbudzały wyobraźnię. Najpierw podczas zaborów, a potem w czasach młodej II RP, gdy zapotrzebowanie na polskich bohaterów było naprawdę duże. I tak na przykład w 1922 roku, a więc niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i dostępu do morza, Stefan Żeromski napisał całkowicie fikcyjne opowiadanie o Janie Skolna, w którym dzielny polski żeglarz buduje nad Wisłą swój statek o nazwie Łabędź. Zaczęto także spekulować, z którego właściwie Kolna pochodził ów Jan. Le Level wskazywał, że chodzi o kolno-mazowieckie Prusom Pograniczne, czyli obecnie miasto powiatowe w województwie podlaskim. W czasach tamtej wyprawy należało ono do księstwa mazowieckiego, które było polskim lennem. Miało już prawa miejskie, a w dawnych dokumentach jego nazwa była zapisywana także przez C, co pasuje do pisowni Skolnus. Le Level powoływał się także na to, że w Gdańsku znana była w owym czasie rodzina żeglarzy Skolna, chociaż w późniejszych pracach innych autorów można przeczytać, że jest to nieporozumienie, a w Gdańsku znana była rodzina z Köln, czyli niemieckiej kolonii. Prócz Kolna Mazowieckiego w grę mogło wchodzić także Kolno w Wielkopolsce, obecnie wieś w powiecie międzychodzkim, także pisane kiedyś przez C, a także wieś Kolno w ziemi chełmińskiej. To ostatnie Kolno jest o tyle ciekawe, że było pisane zarówno przez C, jak i w formie Köln, a zatem według alternatywnej hipotezy rodzina marynarzy z Kolna, znana w Gdańsku, mogła pochodzić właśnie stąd. Ponadto jest jeszcze czwarte miejsce, które mogłoby pretendować do miana miejsca urodzenia Jana Skolna, a mianowicie kaszubska wieś Kielno w powiecie wejherowskim, położona kawałek na zachód od Trójmiasta. Pierwotnie także i ona nosiła nazwę Kolno, a po niemiecku Köln, tyle że przez dwa L. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XIV wieku, no i co ważne, leży zaledwie 15 km od morza, co pasuje całkiem nieźle do tezy o rodzinie marynarzy. Rozkwitającą narrację o polskim odkrywcy Ameryki spotkał jednak w pewnym momencie okrutny los. A to za sprawą geografa i historyka Bolesława Olszewicza, późniejszego profesora. W 1933 roku na łamach przeglądu geograficznego ukazał się jego artykuł o Janie Skolna, w którym bardzo stanowczo rozprawił się z legendą tej postaci. Doszedł do wniosku, że wyprawa z 1476 roku jest faktem niezaprzeczalnym i wzięli w niej udział Pinning, Podhorst i Skolwus. Ale nie ma żadnych podstaw ani by twierdzić, że był on Polakiem, ani że pochodził z Kolna. Zwłaszcza, że gdyby faktycznie tak było, to byłby on znany jako Johannes de Kolno albo Kolnensis, a nie jako Skolnus. Wnioski z tego skrótowego artykułu były szeroko cytowane i stały się podstawą do uznania postaci Jana Skolna przez następnych autorów za postać mityczną, albo wręcz całkowicie wymyśloną. Warto jednak podkreślić, że w owym artykule nie ma zbyt dużo dowodów na poparcie tej tezy. Są wnioski, ale bez dokładnego podania, jak autor do nich doszedł. Olszewicz miał zamiar wydać całą książkę na ten temat, ale niestety nigdy się to nie wydarzyło, bowiem jej maszynopis został zniszczony podczas II wojny światowej. Starałem się przedstawić wam wszystko to, co wiem o tej sprawie, z oddzieleniem faktów od hipotez i myślę, że wiele pytań jest tutaj nadal otwartych. Jestem bardzo ciekaw, co wy myślicie o tym wszystkim. O Johannesie Skolwusie i Janie Skolna. Czy istniał, czy pochodził z Polski i czy dotarł do Ameryki. A także o wyprawie Pinninga, o Kolumbie i o odkryciach portugalskich. Każda z tych spraw ma swoje znaki zapytania, ale może to właśnie dlatego to wszystko jest takie intrygujące. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, żeby podobne materiały niosły się dalej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom za to, że dzięki wam mogę się zajmować takimi rzeczami jak wertowanie źródeł, pisanie i tworzenie. Gdyby ktoś z was chciał dołączyć do grona patronów tego kanału albo postawić mi jednorazową kawę, to będzie mi bardzo miło. A przede wszystkim chcę was zaprosić do oglądania i słuchania innych filmów na tym kanale. Do wyboru jest już ponad 100 odcinków. Od filmów geograficznych i historycznych o Polsce i o świecie po moje ulubione audiobooki Bunt na Bounty, Kto odkrył Antarktydę oraz dwie osobne historie z serii Dramat w Arktyce. Jeśli słuchaliście pierwszej części, to koniecznie posłuchajcie drugiej, a jeśli nie, to zapraszam na obie.